Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym porozmawiać o historii Gdańska, a właściwie w historii kilku najważniejszych dla Gdańska obiektów zabytkowych, które łączy jedno, że są w gestii jednego muzeum. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jego szef Waldemar Osowski jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tak się składa, że właściwie trudno mówić o historii Gdańska i mówić o zwiedzaniu Gdańska bez zobaczenia obiektów, które są pod waszą opieką. I one ukazują tę historię w bardzo różny sposób. No, powiedziałbym od historii tej dawnej, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Zespół Katowni, czyli Muzeum Bursztynu i tam to wszystko, co się działo jakby w tym rejonie Gdańska, a z drugiej strony historia najnowsza, czyli wartownia na Westerplatte i Muzeum Poczty Polskiej. To jakby przegląd historii od średniowiecza po współczesność.
Tak, tutaj rozmaitość poruszanych wątków przez muzeów jest bardzo duża. Też różne są formy prezentacji czy prowadzenia działalności muzealniczej, bo to z jednej strony są muzea wnętrz, takie właśnie jak Ratusz czy Dom Hagena. Z drugiej strony są to placówki martyrologiczne w pewnym sensie, tak? Tak możemy określić Muzeum Poczty Polskiej, gdzie znajdują się między innymi pozostałości pocztowców, których groby zostały w 1992 roku zlokalizowane, ale też wartownia, która stanowi świadectwo walk na Półwyspie Westerplatte we wrześniu 1939 roku.
Powiedział pan o tym, że to takie miejsca, które odwiedzamy, głównie ze względu na to, co w nich jest. Co ciekawe, okazuje się, że w nich odkrywamy wciąż nowe rzeczy. Znaczy ostatnio przy okazji różnego rodzaju remontów i zmian w trzech obiektach związanych z panem, czyli w Twierdzy Wisłoujście, która, już za chwilę zobaczymy ją w kolejnej odsłonie, bo tak trochę jest, że my te Twierdze Wisłoujście co pewien czas oglądamy w kolejnych odsłonach, w miarę jak środki trafiają do was. A z drugiej strony możemy przekonać się, że dwa wydawało się najlepiej znane obiekty Gdańska, czyli Dwór Artusa i Ratusz Starego Miasta, także odkrywają przed nami zupełnie nowe tajemnice.
Tak, to chyba najbardziej spektakularne było odkrycie jednak w Ratuszu, ponieważ w chwili obecnej muzeum prowadzi tam działania inwestycyjne mające na celu przystosowanie dawnych pomieszczeń komory palowej, które były jeszcze do 14 roku wykorzystywane jako restauracja palowa. Przekształcenie i przystosowanie tych pomieszczeń do prowadzenia nowoczesnej galerii muzealnej, w której byśmy prezentowali zmieniające się często wystawy czasowe. I w ramach tych prac wykonana została inwentaryzacja murów wszystkich, całej zabytkowej substancji zabytkowej. Zostały również usunięte te współczesne tynki i okazało się, że w jednym z pomieszczeń znajduje się fresk z pierwszej połowy XV wieku ze sceną ukrzyżowania Chrystusa. To jest taka informacja, która pozwala uzupełnić naszą wiedzę na temat Ratusza, dlatego że wiedzieliśmy, czy historycy wiedzieli o tym, że kaplica w Ratuszu, która była używana przez rajców, była używana w Ratuszu. Przypuszczano, że wykorzystywano do tego celu wielką salę wety, natomiast ten całe instrumentarium przechowywano w pomieszczeniu zwanym Świętym Krzysztofem. Natomiast te badania pokazały, że było inaczej, to znaczy
znacznie niżej
w innym miejscu ten fresk się znajdował. I tutaj ten fresk jest bardzo zniszczony, ale co ciekawe, największa jego część właśnie jest zniszczona została zniszczona w latach 70. i 80., kiedy to na potrzeby restauracji palowa umieszczono w tym miejscu ogromne lustro, które było powieszone na jednym z takich ogromnych haczyków. Teraz mamy dokumentację właśnie wskazującą, że dokładnie ten haczyk centralnie zniszczył niestety ten cenny fresk.
No tak, ale
fresk.
Tutaj jakby dokładnie być to tylko dowodzi tego, że próby umieszczania różnego rodzaju instytucji współczesnych w pomieszczeniach historycznych bez ich dokładnej inwentaryzacji może prowadzić do tego rodzaju zniszczeń.
Tak, Ratusz został przekazany na cele muzealne w 70 roku, 2 kwietnia dokładnie. Nie było to tak, że w tym czasie ta myśl konserwacyjna konserwatorska, czy pewne procedury, które są dzisiaj takie powszechnie stosowane, były wówczas stosowane. No i niestety odbiło się to ze szkodą dla tych cennej substancji zabytkowej. Natomiast w Palowej jeszcze okazało się, że tej oryginalnej materii jest bardzo dużo. Okazało się, że strop jest oryginalny, został wykonany w 1378 roku. To jest dokładnie data, którą wiemy ze źródeł historycznych, data rozpoczęcia budowy tego ratusza w tej postaci, jaki on się znajduje w chwili obecnej. I też te nowe badania pozwalają na rekonstrukcję tych najstarszych faz funkcjonowania ratusza. Możemy teraz więcej powiedzieć na temat tego, jak wyglądała sama komora polowa, która była najstarszym urzędem miejskim, gdzie było do niej wejście, jakie inne pomieszczenia w przyziemiu ratusza funkcjonowały w przeszłości.
Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Ja myślę, że zaczniemy rzeczywiście jeszcze wciąż od ratusza, ale spróbujemy odbyć taki wirtualny spacer po Gdańsku, oglądając no właśnie te najcenniejsze pozostałości dawnej architektury i tej także współczesnej historii.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Przypomnę, że dziś w programie rozmawiamy o historii Gdańska. Moim gościem jest profesor Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Mówiliśmy o różnego rodzaju tajemnicach, które okazało się, że skrywa ta najbardziej podziemna, związana z dawną restauracją Palowa, część ratusza głównego miasta. Ja przypomnę, że to jest właśnie to miejsce, z którego ten ratusz się zaczął, bo tak naprawdę wiemy o tym, że był tam ratusz tymczasowy, potem powstaje ten ratusz jakby docelowy. On ulega częściowemu zniszczeniu w 1556 roku, czyli tutaj przypominamy ważną dla ratusza datę pożaru. No a potem już jest ten ratusz, który znamy w tym kształcie, który no, został zapamiętany na różnego rodzaju ilustracjach i który właściwie no, w tych ostatnich latach uległ, jakby to powiedzieć, odnowieniu do takiego stanu, w którym jesteśmy z niego dumni i w którym jest też no, z całą pewnością taką wizytówką wielkości i potęgi dawnego Gdańska.
Tak, ratusz jest naszym głównym oddziałem, też jest oddziałem najchętniej odwiedzanym. Dopiero w ubiegłym roku stracił palmy pierwszeństwa na rzecz Muzeum Bursztynu, ale co roku 80-90 tysięcy osób odwiedza ratusz głównego miasta. Tak jak ze względu na rangę tego obiektu, wydaje mi się, że konieczne jest przeprowadzenie jednak w ratuszu koniecznych zmian, przede wszystkim stworzenie nowej wystawy stałej, która by informowała zwiedzających, tłumaczyła im, czym ratusz był w przeszłości. I powiem szczerze, że takie prace od niecałego roku prowadzimy i nowa koncepcja wystawy stałej pokazująca dzieje ratusza powinna być gotowa latem, późnym latem tego roku. To wszystko jest pewien proces zmian, który dzieje się wokół ratusza, ponieważ otworzenie galerii Palowa umożliwi wyjście z wystawami czasowymi właśnie do tego pomieszczenia, co zwolni nam drugie piętro ratuszowe w chwili obecnej wykorzystywane na wystawy czasowe i tą przestrzeń, w której nie zachowały się zabytkowe wnętrza, której wyposażenie niestety uległo zniszczeniu w trakcie wojny, będzie to tło do prowadzenia opowieści o dziejach ratusza.
No ale to też mnie korci pytanie, mówiąc najkrócej, jak opowiedzieć historię o Gdańsku? Bo w nazwie waszego muzeum jest Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Ludzie krążą, mówię o turystach, ale też i o mieszkańcach często pomiędzy różnego rodzaju zabytkowymi obiektami. Poznają ich historię, ona się jakoś układa w pewną całość, ale tak naprawdę pytanie, czy my nie powinniśmy mieć ambicji opowiedzenia gdzieś, w którymś miejscu tej gdańskiej historii?
Tak, to obiekty, którymi zarządzamy w chwili obecnej, są to obiekty, które stworzone zostały do innych, różnych celów, na pewno nie do celów muzealnych. I mają swojego rodzaju ograniczenia, czy to wielkościowe, czy to ograniczenia konserwatorskie. I w większości naszych obiektów możemy opowiadać o historii Gdańska tylko i wyłącznie przez pryzmat dziejów tych zabytkowych budynków czy budowli. Faktycznie brakuje takiego oddziału, który byłby klamrą spinającą całość historii Gdańska, który by w sposób nowoczesny, interesujący z wykorzystaniem najnowszych technik i różnych możliwości, jakie są w chwili obecnej dostępne, prezentował wyjątkowość i tą bogatą historię naszego miasta. Takiego obiektu, takiego oddziału jeszcze nie ma. Ale miejmy nadzieję, że w przyszłości doczekamy się takiego, realizacji takiego pomysłu.
Choć z całą pewnością ta historia widziana z perspektywy ratusza, czy dworu Artusa, to jest historia z całą pewnością ciekawa, bo to jest ta historia tego okresu rozkwitu Gdańska. I to jest z całą pewnością obraz Gdańska, który podejrzewam, że chcielibyśmy utrwalić w oczach osób, które nas odwiedzają, ale myślę także gdańszczan, którzy z tego miasta chcieliby być dumni.
Tak, ratusz to przede wszystkim jest historia o dziejach samorządności, które są dobrze udokumentowane od XIV wieku. Prawo magdeburskie, które wykorzystano przy fundowaniu głównego miasta, dawało różnego rodzaju możliwości działania samorządu. No i ten samorząd potrzebował własnego budynku, w którym mógłby te funkcje pełnić. I w ten sposób powstał Dom Rad, prawda, czyli Rathaus, ratusz, w którym zbierali się rajcowie po to, aby podejmować najważniejsze decyzje o dalszych losach miasta i stanowić prawo, a z drugiej strony zbierał się organ sądowniczy, czyli weta, które rozstrzygała różnego rodzaju spory prawne, jakie były związane z funkcjonowaniem miasta. I to jest bardzo ciekawa narracja, ponieważ przez pryzmat właśnie dawnego sądownictwa, stanowienia prawa, traktowania samorządności, można bardzo wiele powiedzieć o dawnym Gdańsku, o tym, jaka była mentalność, w jaki sposób, jak wyglądało życie codzienne, jak głęboko niektóre regulacje wkraczały w codzienne życie gdańskich mieszczan. Regulowano między innymi sposób organizowania wesel, pogrzebów, strojów, ilość posiłków. Przegląd Wilkierzy, czyli tych zarządzeń Rady Miejskiej, jest niebywałym, niepokazywanym do tej pory źródłem pokazującym nam, jak to życie w dawnym Gdańsku wyglądało. I to chcielibyśmy pokazać właśnie na nowej wystawie stałej w ratuszu.
No to tutaj takie pytanie trochę nie jak do historyka, tylko jak do dyrektora, czyli kiedy?
To, no, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, prawda? Z tego względu, że będzie scenariusz będzie gotowy w tym roku i chcielibyśmy już w następnym roku przystąpić do realizacji. Cały ten projekt, jeżeli nie znajdziemy odpowiedniej kwoty na całość, możemy etapować i dzielić na mniejsze odcinki i po kolei salę po sali po prostu w myśl przygotowanego tego planu realizować.
No to w takim razie już wracamy do tego zwiedzania Gdańska. Wyszliśmy z ratusza, no i idąc z krajem Długiego Targu doszliśmy do dworu Artusa. Tam także wiele rzeczy się zdarzyło w ostatnich latach, bo przypomnijmy, że był to obiekt bardzo poważnie doświadczony w okresie II wojny światowej, a właściwie u jej schyłku. I w tej chwili tak naprawdę nabrał on rzeczywiście pewnego ostatecznego kształtu, choć oczywiście tutaj wiele kontrowersji i wiele sporów toczyliśmy na temat tego, jak ten dwór Artusa odtwarzać. To ciekawe, że takie spory historyczne współcześnie toczymy, także spory konserwatywne.
Tak, no, trzeba pamiętać, że dwór Artusa dopiero 20 lat temu został udostępniony dla zwiedzających, bo właśnie wczoraj mijała rocznica 20-lecia otwarcia tego obiektu jako oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. To był projekt związany z obchodami milenium tysiąclecia Gdańska i jednym z tych takich głównych zrealizowanych wówczas przedsięwzięć było właśnie otwarcie dworu Artusa. Natomiast dwór Artusa został poważnie zniszczony w trakcie wojny. Teraz jest odbudowany, natomiast ciągle brakuje około 30% jego pierwotnego wyposażenia. I największą trudność stanowi rekonstrukcja tych dużych przedstawień malarskich, które zdobiły ściany dworu, które po prostu zaginęły w trakcie wojny. Tutaj jest sporo różnych spekulacji, czy być może nie wyjechały gdzieś na przykład w kierunku wschodnim i nie znajdują się gdzieś w tym rejonie. Natomiast Nie ma żadnych takich śladów, czy generalnie jakichś takich faktów, które pozwalałyby sądzić, że te dzieła się w przyszłości odnajdą. No i przed nami staje konieczność odpowiedzi na pytanie, co dalej, tak? Czy w chwili obecnej, jeżeli państwo jesteście w dworze Atusa, widzicie tak zwane symulakry. Są to takie fotograficzne kopie wielobarwne, wykonane kilkanaście lat temu. One po tym okresie kilkunastu lat niestety widać już, że ulegają zniszczeniu, żółkną, odklejają się od ściany, tak jak po prostu tapety w budynkach. I w chwili obecnej rzeczywiście trzeba zastanowić się, co dalej. Ja powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to powinno być przedmiotem dużego namysłu w gronie wielu osób, wielu specjalistów wywodzących się z różnych środowisk. I planujemy organizację takiej konferencji programowej, która by nakreśliła dalsze kierunki prac rekonstrukcyjnych dworza Artusa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku taka konferencja się odbędzie. A z drugiej strony są pewne środowiska, które mocno nas wspierają w tym procesie rekonstrukcji, między innymi niemieckie Bractwa Ław z siedzibą w Lubece, które kontynuują tradycję ław dworu Artusa. Praktycznie co roku, co kilka lat wspomagają nas swoimi funduszami na rekonstrukcję kolejnych elementów wystroju wyrzeźbiarskiego. I taki element, czyli herb polski z XVI-wieczny z monogramem Zygmunta Augusta został odsłonięty jesienią ubiegłego roku.
Przypomnę, że właściwie w tych 20 latach ostatnich udało się uzupełnić wnętrze dworu Artusa o bardzo ważny element, czyli o ten piec, który tam się znajduje. Ja przypomnę, że jeszcze te 20 parę lat temu zastanawialiśmy się, ile znajdzie się oryginalnych elementów tego pieca.
Tak, okazało się, że jest dosyć sporo i cieszy on oczy zwiedzających. Król Pieców, prawda, jest jednym z takich naszych najcenniejszych obiektów i na pewno dużą atrakcją dworu Artusa. Natomiast oczywiście z dworem Artusa związana jest w ogóle temat rekonstrukcji różnych elementów wyposażenia. Na przykład mało osób pamięta o tym, że w dworze Artusa znajdował się posąg króla Augusta III Sasa, który został w 1933 roku usunięty przez ówczesne osoby zarządzające dworem Artusa. Ten pomnik został następnie przeniesiony do Muzeum Miejskiego, czyli do dzisiejszego Muzeum Narodowego, i za to zaginął gdzieś w trakcie działań wojennych. Zachowały się tylko elementy postumenty ogrodzenia tego pomnika. Natomiast pytanie, czy też w jakimś stopniu nie przypomnieć tego elementu wyposażenia. W przyszłym roku chcemy zorganizować wystawę dotyczącą uroczystych wjazdów królewskich do Gdańska i być może byłby to dobry moment, aby zrekonstruować, przypomnieć to, że taki pomnik w dworze Artusa się znajdował w przeszłości.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że profesor Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, jest moim gościem i rozmawiamy o najważniejszych gdańskich obiektach historycznych.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś w naszej audycji odbywamy spacer po Gdańsku. Jego przewodnikiem jest profesor Waldemar Osowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Byliśmy w dworze Artusa. To jest miejsce, gdzie, no właśnie, trwa dyskusja o różnego rodzaju sposobach uzupełnienia tych rzeczy, których pewnie już nie odzyskamy, albo które można powiedzieć, że na pewno uległy zniszczeniu podczas II wojny światowej. Mamy też pamiątkę, która opowiada o tych wydarzeniach z 1945 roku w sposób, który pewnie z dzisiejszej perspektywy budzi spore kontrowersje, czyli taką tablicę, która ostatnio wywołała przy okazji kolejnej rocznicy przejęcia Gdańska przez Armię Czerwoną. Starałem się znaleźć jakiś neutralny termin. No i początków tej nowej polskiej państwowości w Gdańsku. No i co z tą tablicą?
Z tą tablicą nie jest taka sprawa prosta, ponieważ przyznam szczerze, jak wczytałem się w ustawę o dekomunizacji, która została wydana w ubiegłym roku, to mam takie wątpliwości natury formalnej czy merytorycznej, czy rzeczywiście ta tablica podlega tej ustawie, z tego względu, że ustawa mówi o konieczności usunięcia śladów czy propagatorów ustroju komunistycznego z przestrzeni publicznej, a przede wszystkim jako patronów ulic, skwerów, placów czy obiektów publicznych. I w tym kontekście ta tablica nie do końca odpowiada temu zakresowi ustawy, z tego względu, że jest to tablica ufundowana przez wdzięcznych mieszkańców Gdańska, którzy chcieli upamiętnić fakt wciągnięcia w marcu 1945 roku flagi biało-czerwonej na szczyt dworu Artusa przez żołnierzy brygady bohaterów Westerplatte. Jest tam mowa również o tym, że ta brygada walczyła w ramach drugiego frontu białoruskiego, dowodzonego przez, przez marszałka Rokossowskiego. Ale starano się upamiętnić fakt powieszenia flagi biało-czerwonej. I w tym kontekście przyznam szczerze, że...
Jest to z punktu widzenia, no, wydaje mi się, dekomunizacji tekst dość neutralny.
Tak, też mi się tak wydaje. Chcemy się zwrócić do Instytutu Pamięci Narodowej, aby wspomógł nas tutaj w próbie wyjaśnienia tych wątpliwości. Natomiast...
Tamtym kontrowersyjnym zdaniem jest znak wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej, ale już potem jest przywrócenie macierzy prastarego polskiego Gdańska, więc zdanie, które nie jest kontrowersyjne.
No, Gdańsk jest prastary, ma 1000 lat historii, a funkcjonował już na pewno na początku X wieku, tak więc...
To prawda. Słowo wyzwolenie wywołuje, jak rozumiem, te spory i dyskusje. Choć czasami odnoszę wrażenie, że mamy czasami kłopot z rzeczami, które mamy i mamy kłopot z rzeczami, których nie mamy, o czym żeśmy sporo więcej rozmawiali. Ja myślę, że to jest kwestia do rozstrzygnięcia trochę też historycznego, moim zdaniem, sporu na temat tego wszystkiego, w jaki sposób powinniśmy opowiadać tę historię Gdańska przed rokiem 1945 i to, co wydarzyło się w tym roku 1945. Gdy patrzymy na ratusz, no to właśnie okazuje się, że możemy opowiadać ją znacznie bardziej w sposób już dziś wyważony. Przypomniał pan o tym, pamięci o tym obiekcie potomków dawnych gdańszczan, którzy dziś mieszkają w Lubece.
Tak, oni nas regularnie odwiedzają, też zapraszają nas do siebie. Również z prezydentem miasta, z panem Pawłem Adamowiczem, byliśmy na ich zaproszenie we wrześniu ubiegłego roku w Lubece. Tak więc te kontakty są tutaj bardzo silne, bardzo takie przyjacielskie. I jest to środowisko, które bardzo mocno wspiera nas w procesie rekonstrukcji dworu Artusa. I należy wspomnieć, że ten proces rozpoczął się już po zmianach ustrojowych, ponieważ pierwsza donacja na rzecz muzeum została przez jednego z członków Rady dokonana w 1989 roku, czyli jest to też taki pewien akt symboliczny. Natomiast ta lista obiektów, które udało się zrekonstruować dzięki pomocy Bractw, jest coraz dłuższa.
Gdy jesteśmy przy tej Drodze Królewskiej, która, no właśnie, być może stanie się pewnego rodzaju tworzywem dyskusji, czy też może prezentacji historycznej w niedługim czasie, no to trzeba przypomnieć o tym, że mamy dom Upphagena, tak. No i mamy to wszystko, co wiąże się z zespołem Katowni.
Tak.
Chcę spytać o te dwa kolejne przystanki na mapie zwiedzania Gdańska, które związane są z waszym muzeum.
Dom Upphagena też w przyszłym roku będziemy obchodzić 20-lecie otwarcia domu Upphagena, natomiast jest to dzieło, można powiedzieć, prawie skończone. W tym sensie, że ten proces rekonstrukcji tego budynku uległ praktycznie zakończeniu. To, czego nam brakuje, to tylko elementy wyposażenia. Akurat tu jest duży problem związany z tym, że szereg eksponatów typu właśnie meble czy wyposażenie domu pochodzi z innych muzeów i istnieje takie realne zagrożenie, że w każdym momencie mogą nam zostać te depozyty zabrane. Natomiast w sensie rekonstrukcji wnętrz jest to oddział, który praktycznie, można powiedzieć, jest ukończony i opowiada też oczywiście pewną historię osoby bardzo zasłużonej dla dziejów Gdańska, czyli Johannesa Upphagena.
Opowiada też pewną historię pewnej warstwy społecznej, czyli tak naprawdę tego patrycjuszostwa gdańskiego, bo też odnoszę takie wrażenie, że to jest to miejsce, gdzie potrafimy spojrzeć na to, jak wyglądał Gdańsk no, w tej epoce swojego rozkwitu.
Tak. Upchaganowie to byli ludzie ludzie oświecenia, którzy byli osobami niezwykle światłymi. Upchagan posiadał ogromną bibliotekę liczącą dziesiątki tysięcy zbiorów. Też był to osoba, która parała się dziejopisarstwem. Między innymi napisał traktat naukowy, w którym wywodził początki Gdańska od germańskiego plemienia Gotów, a również starał się udowodnić tezę, że Fenicjanie dopływali w starożytności do Gdańska. Natomiast też postawa tej osoby jest w chwili obecnej bardzo taka aktualna, z tego względu, że był on Niemcem, protestantem oczywiście. Natomiast w momencie włączenia Gdańska do Prus po rozbiorach zrezygnował z zasiadania w Radzie Miejskiej, był przeciwnikiem właśnie połączenia się z państwem pruskim i potem już przestał na znak protestu, nie zgadzając się z tymi wydarzeniami historycznymi, aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym Gdańska.
Gdy mielibyśmy się jeszcze trochę cofnąć do tych czasów jeszcze dawniejszych, no to chętnie zaproszę pana, albo też może przyjmę zaproszenie do twierdzy Wisłoujście, z której pan przed sekundą dosłownie do nas przyjechał.
Tak, w twierdzy Wisłoujście staramy się w tym roku nietypowo obchodzić Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, który przypadał w dniu wczorajszym i wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Morskich w Nowym Porcie zorganizowaliśmy akcję sprzątania twierdzy przed sezonem. Ta inicjatywa wynika z tego, że organizując w ubiegłym roku dużą imprezę plenerową w sierpniu ubiegłego roku, zauważyliśmy, że ciągle twierdza jest nieznana nawet w najbliższym otoczeniu. Wielu mieszkańców Nowego Portu dziwiło się, że znajduje się tutaj tak cenny zabytek, że on ma tak ciekawą historię i że ta historia ciągle dla tych osób jest nieznana. Dlatego, żeby włączyć w większym stopniu różne osoby, różne uczniów, różne grupy społeczne w życie tego obiektu, staramy się właśnie podjąć takie działania. Mamy nadzieję, że przyniesie to pożądany skutek.
Przed naszą audycją rozmawialiśmy o muzeum i właściwie o tym wszystkim, co związane jest z odwiedzaniem waszych obiektów i dowiedziałem się, że właśnie turyści, czyli osoby spoza Gdańska są głównymi, w cudzysłowie, klientami waszymi. To też pokazuje, że gdańszczanom przydają się co pewien czas takie swoiste rekolekcje z historii własnego miasta i tego chyba w Gdańsku szczególnie to młode pokolenie bardzo potrzebuje.
Tak, to jest nasz cel strategiczny na najbliższe lata, ponieważ chcemy być muzeum, ulubionym muzeum gdańszczan, chcemy być, budować tożsamość gdańszczan, chcemy być też ambasadorem dziejów naszego miasta i z tego powodu zaczęliśmy organizować różnego rodzaju działania czy akcje, czy programować działalność całej naszej instytucji. Między innymi z takiego powodu od maja ubiegłego roku co tydzień w Gdańsku odbywają się spotkania w ramach cyklu Czwartki w Historycznym, gdzie o 17 mają miejsce różnego rodzaju wykłady, warsztaty związane z historią Gdańska. Również muzeum chce wyjść z murów, poza obręb swoich budynków i chcemy zorganizować wystawę dotyczącą dziejów Chełmna, która powstanie wspólnie z radą tego osiedla. Będzie to wystawa plenerowa, której będzie towarzyszyć monografia omawiająca dzieje tej części Gdańska. W przyszłości chcielibyśmy również, aby te kolejne dzielnice w ten sposób promować ich wiedzę historyczną na ich temat. Też nasze wystawy idą w takim kierunku partycypacyjnym, to znaczy zapraszamy różnego rodzaju grupy i środowiska do współtworzenia tych naszych działań wystawienniczych. Między innymi właśnie wczoraj została zamknięta wystawa prezentująca dzieje Kresowian, którzy przybyli tutaj w 1945 roku. Była to wystawa zatytułowana Na Gdańsk, Zdecydowałem się od razu i była to wystawa, która powstała po spotkaniu z panią Bożeną Kisiel, prezesem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. I wystawa zorganizowana w ten sposób, że to właśnie przedstawiciele tego środowiska udostępnili swoje pamiątki, eksponaty rodzinne czy innego rodzaju przedmioty właśnie po to, aby wspólnie stworzyć tą wystawę pokazującą tą część historii Gdańska.
To jeśli mielibyśmy spojrzeć na tę gdańską historię ze strony na przykład twierdzy Wisłoujście, no to tam jest wiele takich rzeczy, które się dzieją, mówiąc najkrócej. Znaczy, tam są też różnego rodzaju pomysły inscenizatorskie, bo wokół tej twierdzy czasami nawet toczą się wręcz znowu bitwy. Przypominamy niektóre fragmenty polskiej historii, no szczególnie ten epizod związany z wojną o sukcesję polską w 1732 i 1733 roku. To jest zabytek także, który został bardzo poważnie zniszczony w czasie II wojny światowej, ale po 1974 roku bodajże, kiedy to został przez muzeum przejęty, no doprowadzony do takiego stanu, że dziś jest jednym z chyba niezwykłych zupełnie zabytków tego rodzaju sztuki fortyfikacyjnej.
Tak, jeżeli chodzi o nasz kraj, jest to na pewno obiekt unikalny. Z tego powodu też wystąpiliśmy, przepraszam, z oficjalnym wnioskiem o wpisanie twierdzy Wisły na listę pomników historii RP. Taka lista jest stworzona w chwili obecnej na stulecie niepodległości. Ma być ogłoszona lista 100 pomników historii i my, jak również szereg zaproszonych fachowców, specjalistów uważa, że twierdza jak najbardziej zasługuje na miano obiektu tego typu. Natomiast prawda jest, że rzeczywiście w ostatnich latach udało się dużo zrobić, jeżeli chodzi o działania zabezpieczające i promujące twierdzę. Natomiast niestety ciągle jeszcze dużo jest do zrobienia. Praktycznie 3 bastiony Fortu Carré wymagają poważnych prac konserwatorskich. To samo dotyczy wieńca i wieży. Tak więc jest to spore wyzwanie z tego względu, że tutaj mówimy o bardzo dużych środkach finansowych, które są potrzebne na realizację tych prac. Natomiast oczywiście jest to teren taki zielony, otwarty, w którym można miło spędzać czas rodzinnie, z dziećmi, taki trochę o charakterze parkowym. Dlatego też chcemy też budować taką ofertę dla gdańszczan, dla turystów, żeby w twierdzy odbywały się regularnie różnego rodzaju pokazy, grup rekonstrukcyjnych, które by w ten sposób przypominały historię tego obiektu. Na przykład otworzyliśmy twierdzę 28 listopada, aby przypomnieć o rocznicy bitwy pod Oliwą i prawie pomimo tego, że jest to dosyć już ciemno, zimno, to prawie 800 osób odwiedziło twierdzę. Także jest to sygnał wskazujący na to, że jest takie zapotrzebowanie ze strony gdańszczan, aby takie imprezy jak najczęściej się tam odbywały.
Znaczy ja myślę, że jeśli mielibyśmy już od historii przejść do współczesności, to ja powiedziałbym w ten sposób, że jeśli udałoby nam się skłonić i władzę, ale także samych turystów do tego, aby zacząć zwiedzać Gdańsk trochę wzdłuż tych gdańskich dróg wodnych, to z całą pewnością wtedy zarówno Westerplatte, jak i twierdza Wisłoujście znajdą się na tej mapie, która byłaby w tym momencie stworzona i która stałaby się z całą pewnością wielką atrakcją Gdańska. Przypomnijmy, że bardzo wiele europejskich miast zwiedza się od strony wody i jest to właściwie jeden ze sposobów zwiedzania nie tylko takich miast jak Wenecja, ale także na przykład właściwie wszystkich skandynawskich, wielkich i znanych historycznych miast.
Tak, no twierdza, przy twierdzy jest przystanek tramwaju wodnego, tak więc jest regularne połączenie i to na pewno spowodowało, że ta ilość osób odnotowana w ostatnich latach wzrosła i jest to też dodatkowa atrakcja przybycia od strony wody. No też ma swój urok, a też nawiązuje do pewnych faktów historycznych, ponieważ mówiąc o Drodze Królewskiej, wszyscy wyobrażamy sobie sytuację w przeszłości, kiedy to królowie polscy wjeżdżali do Gdańska, przebywali drogę królewską, przebywali do ratusza, ale mało kto zdaje sobie sprawę z faktu, że potem królowie byli prowadzeni, czyli zawożeni jednostkami pływającymi na twierdzę. To właśnie tam na twierdzy pokazywano potęgę miasta, pokazywano liczny garnizon, pokazywano liczne uzbrojenie i to był dobry moment do rozpoczęcia negocjacji zmierzających do tego, aby kolejny król Polski potwierdził liczne przywileje, które zostały nadane przez poprzedników. Też przypominano oblężenie Stefana Batorego.
No które... właśnie, 17 kwietnia 1577 roku, parę dni temu rocznica.
Tak, które doprowadziło do dosyć mocnego zniszczenia twierdzy, ale jednak nie pozwoliło królowi na zajęcie miasta i no i to właśnie ten fakt był celebrowany.
Choć też warto popatrzeć na geografię. Znaczy, z całą pewnością warto podkreślić, że twierdza Wisłoujście oznaczało zupełnie co innego w XVI i XVII wieku, czyli wtedy, kiedy ta twierdza odgrywała tak ważną rolę. Przypomnijmy, że wtedy właściwie nie ma tego wszystkiego, co nazwalibyśmy dzisiaj Westerplatte. W miejscu, gdzie jest twierdza Wisłoujście, tak naprawdę tuż za nim był brzeg morza i początek, jakby to powiedzieć, tego szlaku wodnego tak naprawdę znajdował się dokładnie w tym miejscu. Tutaj wpływało się z morza na Wisłę.
Tak, i tutaj trzeba było zacumować, aby wypełnić niezbędne dokumenty zmierzające do obliczenia konkretnych stawek cła, jakie trzeba było zapłacić. Tak więc trzeba było się potem udać właśnie do ratusza, do komory palowej, aby w zależności od tego, skąd statek przypłynął, czy z jakim towarem, uiścić odpowiednią opłatę. Tak więc to też twierdza istniała przede wszystkim między innymi dlatego, jak również część tych dochodów z cła polowego, pamiętajmy, zasilała skarb króla, skarb korony polskiej.
No to teraz jeszcze na chwilę przenieśmy się do tego miejsca, którego w XVI i XVII wieku praktycznie nie było, czyli na Westerplatte, które wtedy co najwyżej było płcizną, a potem stało się tym obszarem pierw wypoczynkowym dla gdańszczan, a potem miejscem, które przeszło do historii w pierwszych dniach września 1939 roku. To tutaj mam takie pytanie trochę nie tylko jak do historyka, ale także jako dla administratora. Rozumiem, że ambicją nowo powstałego Zjednoczonego Muzeum II Wojny Światowej jest zmiana kształtu tego wszystkiego, co jest na Westerplatte. I czy wy będziecie w tym jakoś uczestniczyli? Czyli mówiąc najkrócej, czy wartownia numer jeden zostanie od was przekazana w czyjeś inne ręce?
Tak naprawdę sytuacja jest taka, że oficjalnie nikt w tej sprawie do nas, czy do dyrektora, czy do władz miasta się nie zwrócił. Tak naprawdę są tylko takie przypuszczenia, czy takie pomysły są deklarowane w mediach, czy to społecznościowych, czy przed kamerami telewizji. Natomiast na dzień dzisiejszy w gruncie rzeczy do końca nie wiemy, w jakim kierunku idą zmiany na Westerplatte. Z jednej strony dyrektor nowo powstałego muzeum deklaruje chęć rekonstrukcji Westerplatte, przywrócenia wyglądu tak, jak ta składnica wyglądała w dniu 1 września 1939 roku, co by oznaczało konieczność wykonania ogromnych prac inwestycyjnych, usunięcie pomnika, zmianę ruchu, zmianę tej głównej promenady, odbudowę kosza. Także to by się wiązało na pewno z ogromnymi kosztami. Z drugiej strony pan minister Sellin deklaruje, że raczej będzie tutaj to stworzone tylko i wyłącznie muzeum plenerowe. Tak więc w chwili obecnej trzeba poczekać, aż po tych zmianach personalnych, jakie nastąpiły w Muzeum II Wojny Światowej, jasna, taka deklaratywna koncepcja zostanie wypracowana. Z drugiej strony dostałem zaproszenie od pana Igora Strzoka, który w 2008 roku był autorem projektu właśnie z nowej aranżacji Półwyspu Westerplatte, aby się z nim spotkać w maju tego roku, za kilka tygodni, jak on będzie dłużej w kraju, żeby omówić ewentualnie właśnie kształt dalszych zmian na Westerplatte.
Gdy pan patrzy na te wartownie, no to ona jest tak naprawdę tym obiektem, który w największym stopniu ukazuje realia 1939 roku spośród tych rzeczy, które w tej dość skomplikowanej mozaice, którą zwiedzając turyści nie mają pojęcia, że przechodzą, poszczególnych własności i miejsc, za które różne instytucje odpowiadają, to ta wasza wartownia Lądownia numer 1 z całą pewnością jest tym miejscem, które najbardziej pokazuje realia 1939 roku.
Tak, to jest w chwili obecnej jedyna placówka z wystawą otwartą dla zwiedzających, która znajduje się na Westerplatte. I trzeba przypomnieć, że jest to placówka, która muzeum znajduje się od 1980 roku, natomiast została otwarta dla zwiedzających już w roku 1974. Natomiast w 1967 roku miała miejsce wielka akcja społeczna, w której między innymi uczestniczył zasłużony dla dziejów Gdańska docent Janusz Ajtis. Akcja to polegała na przesunięciu o 70 metrów wartowni numer 1 z tego względu, że zmieniano układ kanału portowego w tym miejscu i nabrzeże i istniały realne zagrożenia, że ta wartownia z tego powodu zostanie zniszczona. Tak więc w chwili obecnej Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zarządza jedyną placówką muzealną z prawdziwego zdarzenia, jaka znajduje się na Westerplatte. Jest to placówka bardzo chętnie odwiedzana, ponieważ 2 lata temu było tam prawie 50 tysięcy zwiedzających. Placówka jest odnowiona. W 2013 roku był przeprowadzony kompleksowy projekt, program odnowienia całego budynku i powstała nowa wystawa stała, która tutaj jest prezentowana. Muzeum dysponuje działką o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych, która jest w użytkowaniu wieczystym. Niestety tych podmiotów, które na Westerplatte dysponują innymi fragmentami gruntów, jest jeszcze co najmniej 5.
Gdy pan patrzy na Westerplatte, ma pan takie wrażenie, że to jest miejsce, które wymaga jakiegoś dobrego, jednego gospodarza?
Tak, ja uważam, że powiem szczerze, nawet przystępując do konkursu na dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, w swojej koncepcji zgłaszałem propozycję właśnie uporządkowania pod szyldem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, budowy jakiegoś pawilonu, miejsca recepcyjnego. Natomiast ja rozpocząłem pracę w listopadzie 2015 roku i kilka tygodni później zostało utworzone nowe muzeum. Naszemu muzeum na pewno trudno będzie konkurować z tak dużą instytucją, jaką jest Muzeum II Wojny Światowej, która ze względów czy to budżetowych, czy ze względu na potencjał również merytoryczny kadry, specjalistów, którzy tylko i wyłącznie koncentrują się na tematyce Muzeum II Wojny Światowej. Tak więc w przyszłości też nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby tworzyć jakąś enklawę muzealną wewnątrz pewnego jakiegoś tutaj pewnej instytucji muzealnej, która tam na Westerplatte będzie się znajdować. Także sprawę na pewno trzeba przedyskutować ze wszystkimi osobami zainteresowanymi i zastanowić się, jak w przyszłości Westerplatte powinno wyglądać.
Gdy pan patrzy na Gdańsk, na tłumy turystów, ale też i na gdańszczan, którzy są zainteresowani historią swojego miasta, bo widać spore zainteresowanie różnego rodzaju inicjatywami, takimi, które pokazują tę historię, to myśli pan sobie, że ta oferta przygotowywana przez was powinna być jakaś bogatsza, szersza? Mówiliśmy o takiej potrzebie stworzenia takiego miejsca, gdzie można by było poznać historię Gdańska w możliwie nowoczesny sposób.
Tak. Znaczy, na pewno chcemy w większym stopniu opowiadać o czasach najnowszych, z tego względu, że do tej pory muzeum koncentrowało się przede wszystkim na tych wydarzeniach dotyczących dosyć zamierzchłej historii, natomiast kończyło swoją narrację na roku 1945, pokazując fotografie z odbudowy Gdańska. My chcielibyśmy w większym stopniu opowiadać to, co uformowało współczesnych gdańszczan, tak? To, co pozwoli zbudować ich, pozwoli im w określeniu własnej tożsamości, czyli opowiadać o życiu miasta po 1945 roku. I to chcielibyśmy intensyfikować działania właśnie, aby takie aspekty dziejów Gdańska pokazywać. Oczywiście w kontekście dziejów miasta, tak? Tutaj nie będziemy oczywiście konkurować z Europejskim Centrum Solidarności, ale wydaje mi się, że jest takie zapotrzebowanie, aby opowiedzieć o szkołach, które w Gdańsku funkcjonowały, nie wiem, o barach mlecznych, o tym, co już kiedyś, co już przeminęło, co po prostu w ostatnich latach zostało zmienione w jakieś inne budynki. Tak więc takie na pewno działania chcielibyśmy podjąć i mam wrażenie, że też takie są również oczekiwania ze strony wielu, wielu gdańszczan.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, był moim gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i udział w dzisiejszej
audycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Co za historia? Wojciech Suleciński. Zapraszam.